Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. Prezydent Andrzej Duda podpisał tak zwaną ustawę o kwocie wolnej od podatku. We wtorek Sejm zdecydował, że kwota wolna od podatku dla najmniej zarabiających wzrośnie do 6600 zł. Zarabiający ponad 127 tysięcy zł rocznie stracą prawo do tego odliczenia. Posłowie przyjęli poprawki Senatu do nowelizacji ustawy PIT, CIT i ordynacji podatkowej. Przy dochodach od 6600 zł do 11 tysięcy zł kwota wolna będzie się stopniowo zmniejszać. Z kolei od 11 tysięcy do 85 tysięcy 500 zł rocznie wyniesie tyle co obecnie, czyli 3000 zł. Regulacja ulży osobom najgorzej sytuowanym, czekają na nią Polacy, mówił podczas debaty w Sejmie poseł Sylwester Tułajew z Prawa i Sprawiedliwości. Dodał, że jest to pierwszy krok do realizacji obietnic PiS-u dotyczących podniesienia kwoty wolnej do 8 tysięcy złotych.
Chcemy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości, by podatki były sprawiedliwe, by podatki nie uderzały w najbiedniejszych. Podniesienie kwoty wolnej od podatku do 8 tysięcy złotych to nasza obietnica wyborcza, do której w ciągu kolejnych lat będziemy dążyć. Dziś, po roku naszych rządów, podwyższamy tę kwotę do kwoty 6600 zł. Jak te zmiany przełożą się na codzienne życie Polaków? Otóż osoby zarabiające 1000 zł miesięcznie zyskają 265 zł. Osoby otrzymujące rentę socjalną w kwocie 840 zł zyskają 132 zł. Są to kwoty istotne dla ponad 3 milionów Polaków.
Resort finansów obliczył, że zmiana będzie kosztować budżet państwa około 1 mld zł. W wtorek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektów ustaw wprowadzających reformę edukacji, w tym zmieniających strukturę szkół w Polsce, między innymi likwidujących gimnazja. Chodzi o 2 projekty ustaw, prawo oświatowe i przepisy wprowadzające prawo oświatowe. W miejsce obecnie istniejących szkół mają być 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz 2-stopniowe szkoły branżowe. Gimnazja mają być zlikwidowane. Za odrzuceniem projektu są Platforma Obywatelska i Nowoczesna. Kukiz 15 opowiedziała się za dalszymi pracami w komisji. Chcemy podnieść jakość polskiej edukacji, chcemy przywrócić kształcenie ogólne. Przestaniemy uczyć pod testy, mówiła w Sejmie minister edukacji Anna Zalewska. Podkreśliła, że będzie 5 lat, by gimnazjum mogło przygotować się na zmianę w szkołę 8-letnią.
Mamy do dostosowania 2000, liczmy tak spokojnie, bez 80 gimnazjów, po to, żeby stały się samodzielnymi szkołami podstawowymi, żeby były mniejsze obwody. Uwaga, będzie jedna uchwała, która rozpocznie proces. Od 1 września rozpoczynamy 5-letni proces. Nie będzie niczego takiego w systemie, że oto coś wydarzy się jednoznacznie ostatecznie, oprócz tego, że pojawi się 7 klasa, 4 i 1 z nowymi podstawami programowymi. Będzie 5 lat na to, żeby samodzielne gimnazjum z tym samym dyrektorem, z tymi samymi nauczycielami, z tym samym potencjałem, z umiejętnościami, z metodami rzeczywiście przygotował się na to, żeby stać się klasą 1-8.
Zmiany w systemie edukacji miałyby rozpocząć się od roku szkolnego 2017-2018. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold we wtorek przesłuchała kolejnych 2 prokuratorów z Gdańska. Jako pierwsza zeznawała prokurator Hanna Borowska z prokuratury okręgowej, następnie prokurator Ireneusz Tomaszewski, były szef prokuratury apelacyjnej. Prokurator Borowska stwierdziła, że oceniać należy prokuratorów występujących przed Komisją Śledczą, a nie prokuraturę jako całość. Gdy wybuchła afera Amber Gold, przystąpiliśmy do gaszenia potężnego pożaru, mówił z kolei prokurator Ireneusz Tomaszewski przed Komisją Śledczą. Podkreślał też, że nigdy nie przyjmował korzyści majątkowych, a o wielu sprawach nie wiedział. Szefowa Komisji Śledczej poseł Małgorzata Wasserman z Prawa i Sprawiedliwości pytała prokuratora Tomaszewskiego m.in. o wiedzę dotyczącą doniesień medialnych w sprawie spółki Marcina P.
Panie prokuratorze, styczeń 2010 roku i Niesiołowski udziela kilkukrotnych wypowiedzi na temat tego postępowania. Jest pan szefem jednostki, ma pan rzecznika prasowego. Przechodzi pan codziennie po Gdańsku, widzi pan reklamy. Nie dotarła od pana informacja, że ta firma jest przedmiotem zainteresowania podległej panu prokuratury?
Nie miałem takiego odczucia wówczas.
Przyznam. Panie prokuratorze, ja się nie pytam od pana odczucia, nie, to no, informacje.
Krótko mówię, nie miałem.
Panie prokuratorze, proszę powiedzieć, czy był obowiązek informowania pana od sprawach które pozostają, zainteresowania mediów?
Takiego obowiązku sformalizowanego chyba nie było, z tego co pamiętam. Też przyznam, że nigdy nie ufałem w pracy innych w tej kwestii, jeśli chodzi o czytanie mediów. Polegałem raczej na sobie.
Amber Gold to firma, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 roku, a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W sierpniu 2012 roku Amber Gold ogłosiła likwidację, a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Do 8 lat więzienia grozi byłemu senatorowi Platformy Obywatelskiej Józefowi P., zatrzymanemu we wtorek wraz z 10 innymi osobami przez CBA. Prokuratura Krajowa podała, że usłyszą oni zarzuty popełnienia przestępstw o charakterze korupcyjnym. Zatrzymania to rezultat postępowania prowadzonego w 2015 roku przez CBA. Józef P. jest podejrzany o przyjęcie korzyści majątkowej w kwocie 40 tysięcy złotych w zamian za załatwienie w instytucjach państwowych i samorządowych korzystnego rozstrzygnięcia spraw biznesmena inwestującego na Dolnym Śląsku. Józef P. to jeden z historycznych liderów Dolnośląskiej Solidarności w latach 80. Po 1989 roku związany z różnymi formacjami lewicowymi. W 2004 roku z ramienia Socjaldemokracji Polskiej dostał się do Europarlamentu. W 2011 roku jako bezpartyjny kandydat z listy Platformy Obywatelskiej został senatorem. Zaskoczenia tym zatrzymaniem nie ukrywa poseł PiSu z Wrocławia Jacek Świat.
Jest to zaskakujące, bo znam Justa od wielu, wielu lat. Kompletnie się oczywiście rozmijamy, jeśli chodzi o sprawy ideowe, polityczne, światopoglądowe. Natomiast zawsze uważałem, że jest to człowiek rzetelny, uczciwy. Kiedy był skarbnikiem Solidarności, później przewodniczącym jakiś czas w podziemiu, dało dowody i uczciwości, i odwagi osobistej.
Sprawa jest prowadzona pod nadzorem prokuratury w Poznaniu. Unia Europejska i kraje Bałkanów Zachodnich łączą wspólne wyzwania, podkreślali ministrowie spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz szefowa unijnej dyplomacji. Inicjatorem wtorkowego spotkania w Warszawie był szef polskiego MSZ Witold Waszczykowski. Tematami rozmów były przede wszystkim bezpieczeństwo, roszczenie Unii Europejskiej oraz problemy pojednania i współpracy regionalnej na Bałkanach. Wyzwania, które dziś stoją przed całą Europą, to m.in. nielegalna migracja, przestępczość zorganizowana, radykalizacja, terroryzm, zagrożenia hybrydowe, mówił na konferencji minister Witold Waszczykowski.
Grupa Wyszehradzka wspiera starania krajów Bałkanów Zachodnich o członkostwo w Unii Europejskiej. Proces integracji europejskiej przyczynia się do bezpieczeństwa i rozwoju na całym kontynencie. Dlatego dzielimy z krajami Bałkanów Zachodnich, dzielimy się polskim doświadczeniem z czasów naszej transformacji ustrojowej, z czasów akcesji zarówno do Unii Europejskiej, jak i do NATO.
Obrady zwieńczyła seria spotkań bilateralnych pomiędzy szefem polskiej dyplomacji a zaproszonymi gośćmi. Łącznie w rozmowach uczestniczyło około 100 osób. Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką rozpoczął we wtorek oficjalną wizytę w Szwecji. We wtorek wieczorem para prezydencka spotkała się z Polonią. Drugiego dnia król Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia przyjmą na rozmowę prezydenta Andrzeja Dudę z małżonką. Wcześniej szef polskiego państwa będzie uczestniczył w inauguracji polsko-szwedzkiego seminarium dotyczącego innowacyjności. Prezydencki minister Krzysztof Szczerski mówił, że wizyta dotyczy trzech aspektów polsko-szwedzkich relacji, w tym przede wszystkim gospodarczych.
Pan prezydent otworzy, będzie uczestniczył w forum innowacyjnej gospodarki polsko-szwedzkim, takim, który ma budować dobre relacje między biznesem polskim i szwedzkim w zakresie właśnie inwestycji w nowoczesną gospodarkę. Pan prezydent bierze ze sobą już po raz kolejny delegacji grupę polskich startupów, czyli młodych polskich przedsiębiorców, czy mają nowe pomysły, takie innowacyjne, ciekawe koncepcje biznesu i chcę też tych młodych, zdolnych Polaków pokazać partnerom Szwecji, żeby ewentualnie otworzyć im drogi do znalezienia tam biznesowych kooperantów, a także spotkać się z przedstawicielami najważniejszymi tych globalnych marek szwedzkich. Będzie z nimi rozmawiał na temat inwestycji w Polsce i w ogóle współpracy gospodarczej, klimatu inwestycyjnego między oboma krajami, współpracy gospodarczej.
Ważnym punktem wizyty będą rozmowy m.in. o polityce bezpieczeństwa. Prezydent Andrzej Duda i jego małżonka będą przebywać w Szwecji do czwartku. Tego dnia prezydent Andrzej Duda odwiedzi siedzibę szwedzkiego rządu. Będzie rozmawiał z premierem tego kraju. W Brazylii ogłoszono we wtorek 3-dniową żałobę narodową po śmierci 75 osób w katastrofie samolotu pasażerskiego w Kolumbii. Wśród ofiar śmiertelnych są m.in. zawodnicy pierwszoligowej brazylijskiej drużyny piłkarskiej. 6 osób przeżyło. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.